6 minut po godzinie 18. Dzisiaj jest niedziela, 19 dzień lipca. Zapraszamy na blisko dwugodzinne spotkanie ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań, czyli na audycję w sportowym rytmie. Program realizuje Jacek Pol, a w studiu pracują dla Państwa
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Mundial mundialem. Wszyscy czekają na mecz finałowy, który dzisiaj o godzinie 21 odbędzie się w New Jersey w Nowym Jorku. No ale przecież sport na całym świecie toczy się nawet mimo Mistrzostw Świata. Także tak dzieje się w Wielkopolsce i właśnie o wielkopolskim sporcie teraz będziemy rozmawiać, ale o Mistrzostwach Świata też, o naszych przedfinałowych spekulacjach na początku drugiej godziny w rozmowie z ekspertem. Natomiast regionalna piłka nożna w pierwszej części naszej audycji. Oczywiście wrócimy do zdobycia przez piłkarzy Lecha Poznań Superpucharu Polski w kontekście oczywiście już trochę walki w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Będzie też o sparingach piłkarzy poznańskiej Warty. Powiemy też o żużlowcach PSŻ tu Poznań i sporo będzie o hokeju na trawie, między innymi dlatego, że zbliżają się Mistrzostwa Europy do lat 21, które w przyszły poniedziałek rozpoczną się w Poznaniu. Nasza kobieca reprezentacja w tym samym czasie będzie rywalizowała w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Wiedniu. Natomiast w drugiej części, jak wspomniałem, będzie rozmowa o piłkarskich Mistrzostwach Świata. Będzie sporo o szachach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jutro jest Światowy Dzień Szachów, a dwa ciekawe turnieje rozgrywane były i są. Jeden nawet się zaczyna w stolicy Wielkopolski. Będzie też o pływaniu. Odwiedzimy też Ludowe Zrzeszenie Sportowe. No ale teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
Dziś o 21:00 w East Rutherford w stanie New Jersey początek finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu o złoto Hiszpania zagra z Argentyną. Przerwa meczu finałowego ma być najdłuższa w historii. Może potrwać nawet 25 minut. Organizatorzy wzorem Super Bowl planują wtedy koncerty gwiazd. Wystąpić mają chociażby Madonna, Shakira czy Justin Bieber. Przypomnę, że w meczu o brąz Anglia wygrała z Francją 6-4. Polscy siatkarze po zwycięstwie w Chicago nad Francją 3-1 awansowali na drugie miejsce w turnieju Ligi Narodów. Była to ich 9. wygrana w tej edycji. Biało-czerwoni już wcześniej mieli zapewniony awans do imprezy finałowej. Belg Remco Evenepoel wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na górskim odcinku wyprzedził on lidera klasyfikacji generalnej Słoweńca Tadeja Pogaczara oraz trzeciego na mecie Meksykanina Isaaca del Toro. Z wyścigu musiał wycofać się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard, który ucierpiał w kraksie. W klasyfikacji generalnej Pogaczar ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem. Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii, 10. rundę sezonu 2026. Dzień wcześniej triumfował w kwalifikacjach. To 6. w sezonie triumf Włocha w wyścigu Formuły 1. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci, czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z Red Bulla. Antonelli umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Liderem cyklu pozostał Brytyjczyk Elfyn Evans. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w WRC 3.
9 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie rozpoczęta. Za chwilę po piosence będziemy mówić o meczach Lecha Poznań.
13 minut po godzinie 18. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od piłki nożnej i super pucharu Polski dla Lecha Poznań. Czy to był super występ Lecha? Ciężko powiedzieć, ale w efekcie Lech zdobył po raz 7 w historii to trofeum po wygraniu z Górnikiem Zabrze 3-1. To goście wyszli na prowadzenie. Maksym Chłań w 14 minucie dał prowadzenie Górnikowi Zabrze, no ale później strzelali już tylko poznaniacy. W 27 minucie Antoni Kozubal, w 47 Mikael Isak i w 69 Pablo Rodriguez. Mocne rozpoczęcie nowego sezonu przez aktualnych mistrzów Polski. No to posłuchajmy, co trenerzy mówili na pomeczowej konferencji.
Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu OSTS Super Puchar Polski pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. Z nami jest już pierwszy gość, szkoleniowiec Górnika, pan Michał Gaszpari.
No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem po tento zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej, ale było 1-1 i potem pozwoliliśmy drugą bramkę. Jest ciężko bronić Lech. Mają bardzo dobrych piłkarzy, bardzo ofensywny system, ale my dzisiaj straciliśmy bramki z bardzo łatwych sytuacji, które byli do obrony. Potem ten wynik nie jest dobry dla nas. Już potem, jak padla trzecia bramka, už ten meč byl zamknutý, to je jasné, ale škoda, no takým ťažkým mečom potrebujeme, že by nám zagrali všetci pilkaři a kilka závodníkov, mali trochu slabšie tie výkony na tým bojsku i potom to nevystarčí.
Pane Nils Frederiksen, good evening and congrats.
Good evening and thank you. Yeah, before the game I said to the players that I think that we have
Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że mamy taką dobrą tradycję od czasu, kiedy tutaj przyszedłem do klubu, że kończymy każdy sezon trofeum. No, dodałem, że warto byłoby jeszcze dodatkowo wygrywać też trofeum na sam początek kolejnego sezonu i dzisiaj właśnie to nam się udało. Oczywiście, że to mnie bardzo cieszy, ale jako trener zawsze patrzę też na występ mojej drużyny, w jaki sposób ona się zaprezentowała. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, byliśmy lepszą drużyną. To był taki pierwszy nasz oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze, i podobnie było też dzisiaj, są rzeczy, które możemy poprawić i też rzeczy, które powinniśmy poprawić, biorąc pod uwagę to, że już we wtorek czeka nas bardzo ważny mecz, mecz numer dwa w tym sezonie. Ale tak, całościowo patrząc, myślę, że możemy być dzisiaj zadowoleni z tego rozstrzygnięcia.
Bramkarz Lecha Mateusz Lis, nie ma jak wchodzić do nowego, starego klubu z trofeum, tak chyba należy to odebrać.
No dokładnie, bardzo się cieszę, że ten mecz tak się potoczył, że zdobyliśmy to trofeum. Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest drabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
Parę interwencji trzeba było wykonać, żeby taką pewność poczuć w tym meczu?
Na pewno pierwszy taki kontakt z piłką, wyczekiwałem go, bo jakby nie patrzeć. Bardzo, bardzo chciałem, bo to też dzisiaj duża publika, ja też jako można powiedzieć wychowanek Lecha po tylu latach przed taką publicznością chciałem dobrze zacząć i na pewno te interwencje dobre pomogły mi złapać taki większy luz. Śledziłem tą Ekstraklasę, nie rozstałem się z nią, jeśli chodzi o oglądanie, jakby kontakt z tą Ekstraklasą z zewnątrz. Na pewno bardzo dużo się rozwinęła pod względem jakości piłkarskiej. Widać to, co się dzieje w Polsce, jacy zawodnicy przychodzą do Polski i na pewno jakość w drużynie Lecha jest widoczna. Od pierwszego treningu można to poczuć, że tutaj to nie jest, nie wiem, powrót do Polski i tutaj traktowany, jak to się mówi czasami, jako zjazd, ale tutaj jest ten krok do przodu wyczuwalny i ja tak do tego podchodzę i ta jakość jest naprawdę, naprawdę duża.
Historia, można powiedzieć, koło zatoczyła, bo ostatni mecz Mateusza Lisa w kadrze Lecha Poznań to Super Puchar w Warszawie 10 lat temu.
Tak, z tego co pamiętam, tak, Darek Formela wysłał mi zdjęcie właśnie z talerzem. Historia zatoczyła koło.
Jak dzisiaj dowiedziałeś się, że zagrasz w bramce, jak to wszystko wyglądało przed tym meczem?
No, zostaliśmy poinformowani po prostu o decyzji trenera, każdy ją uszanował. Jak dokładnie było, to już zostanie między nami, ale tak trener zdecydował i tak było.
To już było takie podejście pod mecz we wtorek w Danii?
To już pytanie do trenera na pewno. Każdy na boisku dał z siebie wszystko, żeby dać te argumenty trenerowi na to, że zasługuje na miejsce w składzie i na pewno ta rywalizacja wyjdzie każdemu na dobre.
Czy rozważane jest przełożenie w meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy?
We have discussed it already and we actually decided to...
Rozmawialiśmy o tym oczywiście wewnętrznie i na ten moment podejmujemy taką decyzję, stoimy na takim stanowisku, że chcemy grać ten mecz, ponieważ chcemy mieć jak najwięcej piłkarzy w rytmie meczowym. Chcemy, żeby jak najwięcej z nich już sprawdziło się w oficjalnym meczu. No, pamiętajmy o tym, że nie czekają nas w najbliższym czasie tylko te dwa mecze z Orchus, ale także chociażby cztery kolejne w Europie, więc chcielibyśmy dysponować może jak najszerszym składem gotowym do gry, więc na ten moment stoimy przy stanowisku, że będziemy grali z Krakowią. Oczywiście to nie jest też taka sytuacja, że zrotujemy całą drużynę na ten mecz, żeby zobaczyć wszystkich piłkarzy w akcji, ale myślę, że dwóch, trzech, czterech piłkarzy otrzyma swoją szansę w tym meczu, żeby także poczuć rytm meczowy.
Piłkarze czasami o Superpucharze Polski mówią tak z takim przekąsem talerzyk. Ten talerzyk ostatecznie dla Lecha Poznań po raz siódmy w jego historii po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze 3-1. Ekspert TVP Sport Michał Zachodny, to było zasłużone zwycięstwo kolejorza?
To było zasłużone zwycięstwo Lecha, zwycięstwo nie bez problemów, bo przecież Górnik wyszedł na prowadzenie i Górnik był problemem dla kolejorza przez sporą część tego spotkania, zwłaszcza należałoby wyróżnić Maksyma Chłania, który wielokrotnie dawał się we znaki, zresztą nie tylko on, bo również Prekop, a więc nowy napastnik Górnika, sprawiał obrońcom kolejorza trochę problemów, ale Lech, myślę, dla kibiców z Poznania będzie to najważniejsze. W odpowiednich momentach, wracał na swoje najwyższe obroty i potrafił prezentować akcję jak z tych najlepszych momentów poprzedniego mistrzowskiego sezonu.
Tak sobie myślałem przed tym spotkaniem i zastanawiałem się, czy Lech będzie chciał zagrać, ćwicząc trochę takie schematy przed dwumeczem z Orchus, z Duńczykami. I jak pierwszy kwadrans zobaczyłem, kiedy Lech bardzo agresywnie rozpoczął, mocno, to tak sobie pomyślałem, nie, chyba z Duńczykami to tak nie zagrają, szczególnie na wyjeździe. Pewnie będzie ten Lech trochę bardziej grał zachowawczo. Czy my możemy na podstawie Superpucharu wyciągać jakieś wnioski co do jednej drużyny i drugiej drużyny w kontekście walki o Ligę Mistrzów?
Tak, myślę, że ten najważniejszy wniosek jest prosty. Lech będzie sobą, Lech będzie tą samą drużyną, którą był w poprzednim sezonie. Czasem to miało się takie wrażenie, że ten plan A Nielsa Frederiksena jest na dobre i na złe. Czyli w tych lepszych momentach Lech jest po prostu rozpędzony, swobodny, bardzo kreatywny, ale w tych gorszych tracący piłkę, nie tak spójny, narażający się na kontry. Dzisiaj oglądaliśmy jednak Lecha na tym zdecydowanie wyższym poziomie. Oczywiście najbliższy rywal w eliminacjach Ligi Mistrzów to będzie zupełnie innego rodzaju wyzwanie, także ze względu na system tych rywali. Natomiast to jest zupełnie inny rozdział. To jest też sygnał ostrzegawczy, mam wrażenie, dla przeciwnika, bo widząc takiego kreatywnego Lecha, swobodnego, oni będą mieli bardziej to na uwadze, niż myśleli o tym, jak mogą swoje mocne strony zaprezentować, bo Lech jest jakościową drużyną i dzisiaj dostaliśmy tego kolejne przypomnienie.
Kibice zastanawiali się, jak wypadną nowi zawodnicy Lecha Poznań. O Terrym Yegbe chciałbym przede wszystkim pomówić, bo trochę miałem wrażenie, że to jest materiał na takiego typowego lidera linii defensywnej. On ma dużo takich manier, powiedziałbym, przywódczych, ustawiających kolegów w bloku defensywnym. No plus jego warunki fizyczne, które robią wrażenie, myślę, że także na rywalach.
Dziś te warunki fizyczne miały największe znaczenie, bo ścierał się wielokrotnie z Erikiem Prekopem, też bardzo wysokim, też bardzo twardo grającym napastnikiem przeciwnika. Oczywiście były faule, były też przewinienia, ale w takich sytuacjach, które może nie do końca były groźne dla kolejorza, czyli przerwanie akcji, powrót do ustawienia całej drużyny za linię piłki, i to też jest wartość dla gry defensywnej całego kolejorza. Widać tę siłę fizyczną, szybkość podejmowanych decyzji, ale i kilka momentów, kiedy to wprowadzenie piłki było naprawdę niezłe w wykonaniu Gańczyka. Oczywiście jeszcze nie jest to na tak wysokim poziomie. W samym Lechu słyszy się, że bardzo wiele w ostatnim czasie w życiu Terrego Yegbe poszło do przodu, skoczył na coraz wyższy poziom i czasem z tego wynikały też pewne braki taktyczne, które przy stylu grania Lecha Poznań mogą wyjść, no choćby przy bardziej ofensywnie usposobionym rywalu. Natomiast potencjał jest ewidentny.
Jeszcze na koniec tylko zapytam, trener Nils Frederiksen w poprzednim sezonie mówił, że może faktycznie na dwumecz z Crvena Zvezdą o Ligę Mistrzów wyszedł trochę zbyt naiwnie. Że szczególnie w tym pierwszym meczu może zbyt odważnie podszedł do Serbów i chciał grać swoją piłkę, a może trzeba być trochę bardziej cwanym. Powinien być Lech trochę bardziej cwany w dwumeczu z Duńczykami?
Musimy pamiętać, że to był inny moment Lecha. Przypominając sobie mecz o Superpuchar z Legią, w podstawowej jedenastce wówczas wystąpiło 7 innych piłkarzy. Zaraz odszedł Afonso Souza, który również wyszedł przecież w podstawowym składzie w tamtym spotkaniu. Osłabienia były spore także na skrzydłach ze względu na kontuzję. Między innymi Robert Gumny musiał grać wówczas w roli kompletnie dla siebie nietypowej. Dlatego mogliśmy również uważać, że tamto podejście do Ligi Mistrzów miało właśnie takie znamiona naiwności. Ten Lech wygląda inaczej. Ten Lech ma mnóstwo jakości również na ławce rezerwowych. Ta ławka jest od razu przygotowana na wejście na najwyższe obroty. Także dlatego zostali, jak rozumiem, Wojciech Mońka, Antoni Kozubal, Michał Gurgul. Oni również mają wesprzeć Lecha ze względu na zachowanie tego kręgosłupa drużyny, tego co było przecież także mocną stroną Lecha w rundzie wiosennej. I dlatego ja nie mogę się doczekać tego startu przygody, bo ja oczekuję, że ona będzie inna. Czy sam Lech będzie inny? Może po prostu bardziej pewny swego i nie popełniający prostych błędów. A to naprawdę już może być dużo.
Oby tak właśnie było. We wtorek pierwszy mecz z Orchus. Pierwszy mecz w drodze po spełnienie piłkarskich marzeń po Ligę Mistrzów. Początek tego spotkania o 19:00. My już teraz zapraszamy na transmisję na antenie Radia Poznań. A od 21:00 także po meczowe studio będziemy czekać na Państwa telefoniczne opinie. 24 minuty po 18:00. Chris Ria w Radiu Poznań, a później wracamy do piłki nożnej.
Był Lech Poznań, czas na Wartę Poznań, która za chwilę rozpocznie sezon w pierwszej lidze po awansie, a w ten weekend Zieloni skończyli kampanię sparingową. Wojciech Bernard o ostatnich grach kontrolnych Zielonych.
Dwa ostatnie sparingi piłkarzy poznańskiej Warty przed startem nowego, już pierwszoligowego sezonu. Porażka z Lechią Zielonogóra 1-2 i z Górnikiem Poklowice 3-4. Trener Zielonych Maciej Tokarczyk. Można powiedzieć, że są jakieś powody do niepokoju przed startem pierwszej ligi, biorąc pod uwagę te wyniki, a także poprzednie sparingi.
Gry kontrolne są po to, żeby pewne rzeczy testować, żeby pewne rzeczy sprawdzać. Dla nas czas gra na korzyść. My potrzebujemy tego czasu, żeby pewne rzeczy zautomatyzować. Natomiast oczywiście chcemy wygrywać i te wyniki na pewno nas nie cieszą. Natomiast czy to jest powód do niepokoju? Myślę, że nie, no bo mikrocykl ligowy i sam mecz ligowy to już zupełnie inna historia. My swoje rzeczy przepracowaliśmy, swoje rzeczy przetestowaliśmy, sprawdziliśmy, dostaliśmy odpowiedzi i teraz tak naprawdę będziemy już robić wszystko, żeby jak najlepiej to wyglądało w meczu ligowym.
Ten czas powinien działać na waszą korzyść, zwłaszcza, że doszło do sporych zmian kadrowych w porównaniu z poprzednim sezonem w zespole.
Doszło do sporych zmian, natomiast uważam, że te zmiany są na plus, jest dużo więcej jakości, takiej indywidualnej też ten zespół jest trochę inny, mocniejszy mentalnie, więc jeśli dobrze wykorzystamy ten czas, to myślę, że to na pewno in plus.
Patrząc na składy, jakie pojawiły się w obu tych dzisiejszych meczach sparingowych, można powiedzieć, że taka podstawowa jedenastka wyszła na pierwszy mecz z Lechią, czy niekoniecznie?
Nie, to były dwa różne spotkania, testowaliśmy jeszcze pewne warianty, tak jak mówiłem, więc chciałem dostać odpowiedzi i myślę, że nie można wyciągać takich wniosków, że w pierwszy mecz to pierwsza jedenastka.
Pierwszy mecz na wyjeździe z Polonią Bytom.
To jest rywal, który będzie w takiej samej strukturze jak Lechia, jak Górnik, czy 4-3, zależało nam, żeby też się zmierzyć z takimi rywalami. Bardzo intensywny zespół, który bardzo mocno presuje, jest bardzo intensywny, szuka takich momentów pressingowych, do tego z piłką ma swoją jakość, natomiast też tam jest sporo zmian i wiemy, które miejsca możemy uderzyć, żeby było dobrze.
Sebastian Syblecki, zawodnik Warty Poznań. Czujecie się przygotowani do tego boju na przeszligowych boiskach?
Wiadomo, że jakby wyniki dzisiejszych sparingów były dla nas istotne i nie ma co czarować, że na pewno jest jakiś tam ból, że obydwa mecze są przegrane. Dobry materiał do analizy, gdzie jeszcze są te mankamenty i nad jakimi elementami całościowo jako drużyna musimy pracować. Aczkolwiek uważam, że dużymi momentami w pierwszym i drugim sparingu graliśmy dobrą, solidną piłkę, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że z dzisiejszych 6 bramek, które straciliśmy, tak naprawdę 4, myślę, że nawet 5 sprezentowaliśmy sami błędami indywidualnymi. To są rzeczy, nad którymi się nie mówię, że nie pracuję, natomiast to jest indywidualna odpowiedzialność poszczególnych zawodników i nie mówię to po to, żeby tutaj bezpośrednio do kogoś strzelać, bo jesteśmy drużyną i całościowo ponosimy za to odpowiedzialność, natomiast no, wszyscy musimy mieć świadomość, że ta odpowiedzialność za piłkę w kluczowych momentach musi być na wyższym poziomie i nie możemy dopuszczać po prostu do tego, żeby tak dużo bezpośrednich, indywidualnych błędów rzutowało na stracone bramki. I myślę, że to jest kwestia, nad którą przede wszystkim musimy w tym tygodniu popracować, czyli taka koncentracja, takie myślenie, świadomość, że każdy błąd, zwłaszcza już na poziomie pierwszoligowym, na pewno będzie kosztował i to jest taki główny wniosek. Natomiast jeśli chodzi o aspekt fizyczny i taki taktyczny, to myślę, że to były dwa dobre sparingi, które nam dały fajny materiał oglądowy i też przede wszystkim dla sztabu szkoleniowego, dla trenera, wizję, w jakim punkcie i momencie każdy z zawodników jest, żeby optymalnie wybrać zestawienie personalne na najbliższe spotkania.
Przepięknie to powiedziane głosem Sebastiana Stebleckiego. W najbliższy piątek o godzinie 18:00 pierwszy mecz Warty Poznań. Mecz wyjazdowy, jak słyszeliśmy, z Polonią w Bytomiu. Ze względu na remont ogródka, wymianę murawy, pierwsze 4 spotkania Zieloni rozegrają na wyjazdach, więc dopiero pod koniec sierpnia 22-23 planowany jest mecz w Poznaniu z Chrobrym Głogów, a tak 4 kolejki na wyjazdach. Przypomnę, w pierwszej kolejce w piątek najbliższy o godzinie 18:00 Zieloni zagrają w Bytomiu z Polonią.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Kibice w Poznaniu od rana nerwowo wyglądali przez okna, no bo w Poznaniu od rana padało, a to kluczowe w kontekście zaplanowanego na dziś, na godzinę 19:00 hitowo zapowiadającego się meczu Hunters PSŻ Poznań za Bramczyk Polonią Bydgoszcz. To zaległe spotkanie 11:00 kolejki, no ale na szczęście w Poznaniu zaczęło się rozpogadzać, no i też organizatorzy chwilę temu poinformowali, że mecz nie jest zagrożony. To będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej, że poznańskie Skorpiony w tym sezonie radzą sobie całkiem nieźle, zajmują 3. miejsce w tabeli. No to posłuchajmy, co przed tym spotkaniem mówił jeden z liderów PSŻ Poznań, Bartosz Smektała.
Od początku sezonu wierzyłem w naszą drużynę. W momencie, kiedy Kacper Pludra złapał kontuzję, no to tak tutaj nam wszystkim miny zrzadły. No z racji takiej, że Kacper dysponował przed upadkiem bardzo dobrą formą, też często prowadził drużynę do zwycięstwa, a w momencie, kiedy złapał kontuzję, wiedzieli, mówiliśmy, że nie będziemy mogli z usług Kacpra korzystać, no to to robiła się dziura. W Rzeszowie się udało, z czego bardzo się cieszymy. W Łodzi już niestety zabrakło. Wiem, jak wygląda po prostu praca od środka wszystkich zawodników. Wszyscy bardzo się starają, są zaangażowani, a przeważnie jak tak jest, no to drużyna wygrywa mecz.
A na ile ta porażka w Łodzi popsuła trochę taki team spirit, czy w ogóle popsuła taki team spirit i na ile można to zrzucić właśnie na te niespecjalnie korzystne wówczas warunki pogodowe?
Prawda jest taka, że warunki torowe, pogodowe były równe dla wszystkich, ale no tutaj my sobie, nasza drużyna sobie nie do końca z tymi warunkami poradziła, to jest pewne. Czy team spirit? Nie, no atmosfera jest dobra, wiadomo, że lepiej do domu się wraca, jak się wygrywa i trener zadowolony i wszyscy zadowoleni, ale taki może... W tej Łodzi to był taki kubeł zimnej wody. Za dobrze przecież nie może być.
No właśnie inna sprawa, że tabela pokazuje, ten Orzeł Łódź będzie pewnie taką drużyną, którą będziecie o drugie miejsce walczyć, bo jednak Polonia chyba już absolutnie poza zasięgiem, widać, że to jest topowa drużyna. Ale cała stawka, ten peleton goniący lidera, bardzo wyrównany. Tam jest kilka drużyn, które mają prawo liczyć na drugie miejsce.
No ja myślę, że oprócz Polonii Bydgoszcz, no to wszystkie drużyny są wyrównane, tak? Jedna drużyna dzisiaj wygrywa, jutro przegrywa. Bardzo jest to wszystko wyrównane.
Polonia Bydgoszcz, wasz najbliższy przeciwnik. Czytałem takie opinie, że jeśli gdzieś ma stracić punkty w sezonie zasadniczym, to pewnie może to zrobić w Poznaniu. Jesteście jedyną drużyną, która być może jest w stanie gdzieś coś uszczknąć dla siebie. Ale to będzie naprawdę bardzo ciężkie, bo Polonia absolutnie niepokonana. Tam naprawdę ciężko znaleźć jakieś słabe ogniwo.
Tak, tak jak pan powiedział, wyrównany cały skład. Do tego dobra formacja też juniorska. No będzie ciężko, ale gdyby się tak stało, to na pewno byśmy bardzo się z tego cieszyli. Tak jak powiedziałem też na konferencji, to jest też dla nas sprawdzian, a wiadomo, chcemy wygrać spotkanie i nie ma tutaj dwóch zdań, bo jeśli byśmy nie chcieli, to w ogóle byśmy musieli nie startować w tym meczu, bo szkoda czasu kibiców i naszego. Chcemy wygrać to spotkanie, ale ten mecz nam pokaże, w którym miejscu jesteśmy, jak wygląda nasza drużyna i no jeśli chcemy myśleć o... Takie są marzenia, taki cel jechać w finale, no to ten mecz nam pokaże, w którym miejscu jesteśmy.
To jeszcze na koniec tylko zapytam, bo rozmawiamy w momencie, kiedy prognozy nie dają stuprocentowej gwarancji, że pogoda będzie idealna do jazdy na żużlu. Zastanawiam się, jak to i czy w ogóle to wpływa na wasze przygotowania, czy także mentalne do tego niedzielnego meczu. Czy to może jakkolwiek wpływać, czy trzeba się zastanawiać, jak ten tor będzie wyglądał?
W momencie, jak jest plan deka, to już mamy doświadczenie, że ta powtarzalność toru jest. Tak było na ostatnich meczach. Bardziej tutaj bym skupił się na pogodzie, bo ona, że tak powiem, troszkę wariuje. Tak? Dzisiaj mamy 30, jutro będzie 23 i w niedzielę chyba też ma być chłodniej, więc to jest dla nas, dla zawodników i przede wszystkim dla mechaników sporym wyzwaniem, bo... No ten sprzęt potem działa inaczej. No tak jest. Nie umiem teraz tego tutaj wytłumaczyć, ale trzeba na to uważać po prostu.
Duża impreza hokejowa się zbliża. 27 lipca na boisku Politechniki Poznańskiej rozpoczną się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. To dla reprezentacji do lat 21, a w ten weekend nasza kadra rozgrywała ostatnie mecze sparingowe.
Mateusz Mazany, trener reprezentacji polskich hokeistów na trawie do lat 21. Panie trenerze, ważne mecze z Czechami, chociażby dlatego, że przecież te Mistrzostwa Europy za chwilę będą w Poznaniu, więc o lepsze przetarcie trudno.
Znaczy, ważne przede wszystkim, bo ostatnie, bo to już tak naprawdę jest ostatnie nasze mecze testowe przed Mistrzostwami Europy, więc mam nadzieję, że te mecze pokażą nasze deficyty, bo takie są też przeważnie cele takich meczów, że musimy zobaczyć, gdzie jeszcze mamy coś do kręcenia, co mamy do poprawy, ale również te pozytywne rzeczy. Mam nadzieję, że my ten mecz wygramy i jutrzejszy również, bo zawsze lepiej się wchodzi w imprezę, wiedząc, że mecze sparingowe wyszły na naszą korzyść.
Czesi są z tego samego poziomu rozgrywkowego, ale zagrają w innej grupie, więc taki, można powiedzieć, rywal wymarzony?
Wymarzony, bo możemy się otworzyć, nie musimy nic ukrywać i tak naprawdę uważam, że jest to nasz poziom zbliżony. nasza młodzieżówka w zeszłym roku z nimi sparowała. Mecze były bardzo wyrównane, bodajże tam był remis i chyba wygraliśmy jedną bramką, dlatego spodziewam się na pewno ciekawego, otwartego meczu i mam nadzieję, że dużo, dużo ten mecz nam pokaże.
Kadra jest już wyselekcjonowana?
Nie, trzymam w napięciu zawodników i tak naprawdę selekcję już ją zawężyłem do 20 zawodników. Po meczach sparingowych z Czechami tą listę o tych dwóch zawodników niestety będę musiał pomniejszyć, ale no, dla mnie to nie jest żaden problem. Fajnie jest mieć taki problem na głowie, a nie jak u nas w lidze, że mamy 12 zawodników i z nich musimy coś tam spleść.
I od 27 lipca właśnie na boisku Poznańskiej Politechniki Mistrzostwa Europy, no to z jakimi aspiracjami pana kadra do nich przystępuje?
Z zawsze najwyższymi. Ja taki mam charakter, już to powtarzałem, że ja jak wychodzę, to chcę zawsze wygrywać i dla nas liczy się awans, bo czy będę miał drugie miejsce, czy trzecie, one nie premiuje nam awansem, a uważam, że nasz czas hokeja polskiego już jest powoli w tej najwyższej dywizji, co udowodniają seniorzy. Nasze seniorki były bardzo blisko awansu do tej najwyższej dywizji, ale chociaż w tych kadrach młodzieżowych chciałbym, żebyśmy my, jak i również reprezentacja kobiet prowadzona przez Krzysztofa też do tej elity wreszcie awansowała.
Jeśli chodzi o pana kadrę, to są też już zawodnicy, którzy są po debiucie w pierwszej reprezentacji polskich hokeistów na trawie. Karol Gumny to jest nazwisko, które chociażby przychodzi mi do głowy. To są zawodnicy, którzy mogą też na przykład marzyć o igrzyskach olimpijskich. Nie ta drużyna, ale pojedynczy zawodnicy.
A tu już wybiegamy mocno, widzę, w przyszłość, jak już mówimy o igrzyskach olimpijskich, ale tak, no, nie jesteśmy nacją typu Niemcy, Holandia, gdzie jest jeden rodzynek w kadrze młodzieżowej i w kadrze seniorów, a u nas mimo wszystko tych hokeistów na poziomie reprezentacyjnym jest troszkę mniej, ale to dobrze. Ja tu mam chłopaków, którzy już uważam, ich jest 5-6, którzy już liznęli tego seniorskiego hokeja i mam nadzieję, że oni te swoje doświadczenie i te atrybuty, które zdobyli w kadrze seniorów, wykorzystają i to się przełoży na lepszą grę naszej reprezentacji.
Cele najwyższe, ale tutaj łatwo nie będzie. Zaczynacie od meczu z Litwą, może to akurat nie jest rywal, który będzie walczył o awans, no ale chociażby później Irlanda, generalnie 5 rywali, no to nie będzie łatwy turniej.
Nie będzie łatwy turniej, bo nie możemy też zapomnieć o Włochach. Uważam, że Włochy też są reprezentacją, która 2 lata temu nasza młodzieżówka z nimi zremisowała po bardzo ciężkim meczu. Irlandia, uważam, że to był wypadek przy pracy, że oni spadli, bo oni mieli remisy z Hiszpanami, remisy z Anglią. Przegrali po prostu różnicą bramek te wejście do czwórki, zamiast być w czwórce, znaleźli się w grupie spadkowej. Przegrali mecz z Austrią, po prostu w tej grupie B wylądowali, ale my się nie, uważam, nie możemy ich przestraszyć i to jest sport. I jeśli nam wyjdzie mecz i wejdziemy na swój odpowiedni poziom przy odrobinie szczęścia, przy dobrych, krótkich rogach, uważam, że jesteśmy w stanie też z nimi powalczyć.
Czekamy zatem na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie. Ten pierwszy mecz 27 lipca, czyli w przyszły poniedziałek o godzinie 13 z Litwą na boisku Poznańskiej Politechniki i tam kolejne spotkanie. Natomiast jeśli chodzi o mecze sparingowe z Czechami, to Polacy wczoraj wygrali 2-0, a dzisiaj w strugach deszczu ulewnego Polacy wygrali z Czechami 3-1.
Bliźniaczy turniej odbędzie się także, jeśli chodzi o panie. One przygotowują się do swoich zmagań w Wiedniu i także w ten weekend grały mecze sparingowe z Czeszkami.
Reprezentacja polskich hokeistek na trawie do lat 21 przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które w przyszły poniedziałek odbędą się w Wiedniu. Krzysztof Rachwalski, szkoleniowiec naszej drużyny. Panie trenerze, mecz kontrolny z Czeszkami, przegrany 1-3. Kręci pan nosem po tym spotkaniu?
Oj, bardzo. No muszę powiedzieć, że zaczynamy z poziomu niższego niż mi się wydawało. Ten ostatni etap przygotowań, no naprawdę plac budowy, bo dzisiaj się nie zgadzało bardzo wiele rzeczy, więc na pewno mamy co robić, no ale może pewne rzeczy musiały się wydarzyć dzisiaj, żeby się nie wydarzyło już na imprezie mistrzowskiej.
No i zna pan też swoje zawodniczki, wie jakie mają możliwości, więc chociażby już w niedzielę ten mecz może wyglądać lepiej.
Tak, no ja muszę powiedzieć, że widać dzisiaj po prostu absencję naszej liderki defensywy, czyli Jagody Arciszewskiej, kapitan tej reprezentacji. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak widoczny brak, natomiast no Jagoda będzie już na imprezę mistrzowską, więc tutaj tego problemu nie będziemy na pewno mieli. Natomiast muszę powiedzieć, że trochę mnie martwią urazy, bo mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. I Maria Drozda i Natalia Bucher, mam nadzieję, że one problem z grupą kulszowo-goleniową, tak zwanymi dwójkami, mam nadzieję, że z tym będzie okej i będą grały, bo obie są dla nas ważne.
Turniej w Wiedniu od następnego poniedziałku zagra 5 drużyn, tylko jedna awansuje. Gdzie tam ustawić reprezentację Polski?
No, po tym meczu to tak gdzieś tam pewnie morale delikatnie spadły w drużynie, natomiast tak jak powiedziałem, że to nie jest to nie jest tylko tak, że jak gramy bardzo dobrze, to jest bardzo dobra atmosfera, no to jest dla nas też tak jakby moment trudny, bo się spodziewaliśmy pewnie troszkę innej dyspozycji. Natomiast gdzie nas można ustawić, no myślę, że turniej będzie bardzo wyrównany. Natomiast jeżeli my mamy mieć jakiekolwiek szanse w tym turnieju, to na pewno nie możemy grać na takiej liczbie błędów własnych, które przydarzyły nam się w dzisiejszym spotkaniu.
No bo to jest zaplecze elity i powiedzmy sobie szczerze, pan mówi, że turniej będzie wyrównany, że poziom wyrównany, ale to raczej równa w górę niż w dół.
Tak, no i format jest taki, że tutaj jest każdy mecz bardzo ważny i muszę powiedzieć, że my też podchodzimy do tego turnieju w bardzo dobrym układzie. Rozpoczynamy z reprezentacją Turcji, zawsze nieobliczalną, ale myślę, że spokojnie w zasięgu. Później mamy dzień przerwy, gramy z Austriaczkami, później kolejny dzień przerwy i dopiero dwa mecze z rzędu, więc tutaj układ, dysponowanie siłami, myślę, że będzie ok i sobie poradzimy.
Ale jeszcze trzeba solidnie potrenować, by przygotowanym przystąpić do turnieju w Wiedniu. Wczoraj 1-3 Polki przegrały mecz kontrolny z Czeszkami, a dzisiaj już po walce, już wyrównane spotkanie, ale jednak porażka Polek 1-2.
Niespełna 10 minut pozostaje do godziny 19:00. Po chwili muzycznego oddechu mówić będziemy jeszcze o sukcesie młodych polskich hokeistek do lat 16. Polskie hokeistki na trawie do lat 16 zdobyły w tureckiej Antalii Mistrzostwo Europy. Trener tych złotych dziewczyn, pani Alicja Koperska. Pani trener, jakie to uczucie zdobyć ten medal? No bo raczej niespodzianka to nie była, bo to nie pierwszy taki sukces w ostatnich latach dla młodych polskich hokeistek.
No sukces nie pierwszy, bo faktycznie broniłyśmy tytułu i to dla takiej kategorii do lat 16 to nie jest łatwe udźwignąć to. Taka presja gdzieś tam wewnętrzna każdej z dziewcząt też była, ale zrobiłyśmy to. Naprawdę ciężko dziewczyny pracowały, fantastycznie na turnieju pracowały, udźwignęły to, bo dwie pierwsze porażki miałyśmy w grupie. Gdzieś tam rozmawiałyśmy z dziewczynami, że to jest, nie jest koniec turnieju, bo gdzieś tam te zasady, regulamin były takie, że to nie przekreślało nas, tylko po prostu grałyśmy z drugą drużyną tej drugiej grupy. No i wygrałyśmy i to nam dało też taki bodziec duży do tej fazy już półfinałowej i finałowej.
No właśnie, pani trener, zastanawiam się, czy, no bo znałyście regulamin przed turniejem, wiedzieliście, że faza grupowa jest trochę tak na rozstawienie, bo awans do ćwierćfinału już i tak był. I tak się zastanawiam, czy trochę było też takie podejście, żeby te mecze fazy grupowej potraktować jako, no nie chcę powiedzieć mocny trening, ale żeby trochę takie zapoznanie, spokojne wejście w turniej. Jak to wygląda, kiedy no wie się, że te pierwsze trzy mecze jeszcze aż tak mocno nie ważą, jak później ta faza pucharowa?
To znaczy, z doświadczenia mojego wiem, że dobrze jest wejść dobrze w mecz, w turniej. I te dwie porażki pierwsze, to nie było łatwe zadanie. Nas wewnętrznie sztab to tak uspokoiło, ale byłyśmy pewne, że te dziewczyny zagrały naprawdę dwa dobre mecze. Gdzieś tam małe niuanse spowodowały, że minimalnie przegrałyśmy, ale naprawdę wierzyłyśmy, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces na tym turnieju. Ten trzeci mecz pokazał grupowy. Tam dość szybko prowadziłyśmy już. Miałyśmy bardzo krótką przerwę między fazą grupową a meczem ćwierćfinałowym z Chorwacją, właściwie 3 godzinki, powrót do hotelu, posiłek, analiza i znowu musiałyśmy jechać na boisko. Temperatura była no, bardzo gorąco, ciężko się grało, ale też bardzo, można powiedzieć, łatwo z Chorwatkami wygrałyśmy i to taki dużego kopa nam dało. I no, dziewczyny uwierzyły w to, że możemy dużo osiągnąć na tym turnieju.
Klara Lisiekiewicz. Duża radość, na pewno dużo emocji, oczywiście łzy szczęścia. Bardzo się cieszyłyśmy, bo no, po tym półfinale z Turcją, gdzie też również byłyśmy bardzo szczęśliwe, uwierzyłyśmy w to, no i po ostatnim gwizdku wbiegłyśmy na boisko i się po prostu... No, emocje po prostu, no.
Klara, muszę dopytać o to, jak po tych dwóch pierwszych meczach wyglądała atmosfera w drużynie. Czy dużo musiałyście ze sobą rozmawiać, tłumaczyć sobie, że tak naprawdę nic wielkiego się jeszcze nie stało, że cały turniej jeszcze przed wami, że wszystko jest jeszcze do wygrania? Był taki moment zwątpienia, załamania, czy tak naprawdę w ogóle nie?
Dużo emocji było po tych dwóch meczach. Na pewno był moment zwątpienia nie tylko u mnie, ale też u dziewczyn. Dużo rozmawiałyśmy o meczach i o błędach i też bardzo się napędzałyśmy. Chciałyśmy to jak najlepiej poprawić. Udało nam się to.
Odmiana pięcioosobowa jest na pewno dużo bardziej dynamiczna, szybka, mniejsze boisko. trudny jest później przeskok do tej wersji olimpijskiej, klasycznej.
Ja tutaj chciałabym podziękować Polskiemu Związkowi Hokeja na Trawie, że przygotowując się do tych mistrzostw, właściwie mieliśmy bardzo dużo też przygotowań pod hokej 11-osobowy i też 5-osobowy. I ja uważam, że jeżeli ktoś potrafi grać w hokej 11-osobowy, to w 5 też potrafi zagrać. Po prostu albo masz umiejętności, albo ich nie masz. I dzięki temu, że mieliśmy te dużo przygotowań pod hokej 11-osobowy, taką dużą selekcję mogłam zrobić i taka zdrowa rywalizacja była w drużynie. Także to nam bardzo pomogło.
I gratulujemy. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część audycji w Sportowym Rytmie. Słyszymy się po godzinie 19:00.